Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Wieczór albo dzień dobry. W końcu nie wiadomo, kiedy będziecie Państwo tego słuchać. Dzisiaj bohaterem będzie prawdziwy labirynt i jego mieszkaniec. Powieścią, książką, czy powieść, czy mogę w ogóle nazwać to powieścią, to za chwilę się okaże, jest książka Georgija Gaspodinowa, Fizyka smutku. Trudno by zabrakło jej w mojej audycji, skoro jeden z najważniejszych bohaterów swojej powieści uczynił Minotaura. Ale nie jest to ten Minotaur, którego znamy z mitu, aczkolwiek autor mit ten przewentylował we wszystkie możliwe sposoby i zarówno labirynt, Minotaur, jak i Tyzeusz i Ariadna pojawiają się w tej powieści wielokrotnie na zasadzie pewnego refrenu, który tę opowieść bardzo specyficzną, bardzo niezwykłą organizuje. Ale zacznijmy od początku. Gaspodinow to bułgarski pisarz urodzony według powieściowego apokryfu 1 stycznia 1968 roku. To nas lokuje w czasie, to nam opowiada o już trochę zapowiada, o czym będzie ta powieść. Gaspodinow, czy Gospodinow, wychował się w socjalistycznej Bułgarii i reminiscencja jego dzieciństwa spędzonego w 15-metrowym pomieszczeniu wraz z rodzicami, ponieważ gdyby mieli większe mieszkanie, nie mieliby szans na mieszkanie kwaterunkowe, choć jego ojciec był weterynarzem, spowodowały, że większość swojego dzieciństwa nasz bohater spędza w oknie suterenu albo na schodach. Znamy te dzieciństwa z lat 70., przynajmniej część z nas. Ale już wówczas, jak opowiada dorosły pisarz, czy dorosły narrator tej opowieści, miał niezwykłą zdolność. Zdolność wchodzenia w różnych ludzi i przyglądania się ich przeszłości. Czy będzie to mrówka, czy dziadek, to dla niego wtedy miało niewielkie znaczenie. I takie właśnie opowieści składają się na fizykę smutku. Chyba najbardziej niezwykła jest opowieść o niemal porzuconym dziadku. Dziadek jego wychował się bowiem w licznej rodzinie, był najmłodszym dzieckiem. Gdy ojciec jego poszedł na pierwszą wojnę światową, matka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Pojechała pewnego razu ze starszymi jego siostrami, czterema bodajże, do młyna. On się zagubił, tylko że matka chciała, żeby się zagubił. Liczyła na to, że małe dziecko, miłe i uśmiechnięte, wzbudzi kimś poczucie współczucia i ktoś się nim zaopiekuje, a jej odejdzie jedna, przepraszam, gęba do nakarmienia. Ale wkrótce okazało się, że tak nie jest, że jedna z jego sióstr zauważyła jego nieobecność i chciała wrócić. Matka po wahaniu zgodziła się. Paradoks tej historii polega na tym, że to nie siostry, ale właśnie ten w pewnym sensie odrzucony syn będzie tym, który będzie się tą matką opiekował aż do śmierci. Bo każde życie to labirynt. Z tym samym dziadkiem wiąże się druga historia. Dziadek umiał 7 słów po węgiersku. Generalnie węgierskiego nie znał. Był prostym człowiekiem, jak już pewnie Państwo zauważyliście. Gdy umierał, poprosił wnuka, czyli naszego autora, o to, by odnalazł, by udał się do pewnej wioski na Węgrzech i odnalazł pewien dom. Okazało się, że to był dom, w którym skończyła się druga wojna światowa dla jego dziadka. Bo jego dziadek został zmobilizowany. Państwo wiecie, Bułgarzy pozostawali w dość niezwykłych relacjach z faszystami, Niemcami. No i gdy wojna się kończyła, tej wiosce właśnie został dalej. To już oczywiście wyobraźnia pisarza. Takich historii w tej powieści, w tej książce jest znacznie więcej, bo właśnie to nie jest klasyczna, linearna opowieść, do której jesteśmy przyzwyczajeni i której mi dotąd właściwie Państwa karmię. No, może z wyjątkiem tego, gdy mówiłem o Parnickim. Tutaj jesteśmy w labiryncie życia. Bohater przeskakuje w czasie. Opowiada nam o przełomie lat 80. i 90., gdy studiował, a były to niezwykłe lata. Opowiada również o swoim podróżowaniu po świecie, po Europie. I jest w tej czułości, zmysłowości, coś z biegunów Tokarczuk. Oczywiście nie w tym sensie bezpośrednim, ale ten bohater również jest w ruchu. Również jest niezakorzeniony. Przy okazji możemy poznać świat nie tak przecież odległy. Świat, w którym na przykład moje pokolenie jako dzieci spędzało wakacje. Potem przychodzą lata 90. i potworna bieda. Niezwykły jest pomysł w tej powieści, w którym bohater wraca do swojego miasteczka, w którym wydorastał, i go nie poznaje. Wynajmuje ten dawny dom, w którym mieszkał, oczywiście zamieszkuje w piwnicy, w której dawniej mieszkał. I nagle on ubrany w dżinsy, mam około roku 2010, ubrany w dżinsy, w kolorową kurtki, trafia do innego świata. Zostaje w łeb od ludzi, którzy znowu nazywają się milicjantami, a nie policjantami, i zostaje przywieziony do burmistrza. Burmistrzem jest jego kolega z dzieciństwa. Okazuje się, że postanowił zrobić eksperyment ekonomiczny i całe miasteczko przerobił na komunistyczny skansen, bo ludzie tęsknią za komunizmem, prawda? Okazało się, że całkiem niezły biznes można na tym kręcić. To oczywiście fikcja, bo cała ta opowieść, wszystkie te opowieści są fikcyjne. No dobrze, ale w takim razie skąd ten Minotaur, skąd ten labirynt? No właśnie stąd. Minotaur to opuszczone dziecko. W książce mamy kilkanaście ilustracji. Jedna z nich, odkopana gdzieś przez autora, to wyobrażenie Pazyfę, matki Minotaura, która trzyma go na kolana. Nie ma co do tego wątpliwości. Śliczny mały chłopiec z głową byka. Tuż przed oddaniem. Tuż przed tym, kiedy zostanie oderwany od niej i zamknięty w ciemnym. Ciemność to bardzo ważny element tej opowieści. Dość ponurym labiryncie. Dopóki nie zjawi się w nim Tezeusz. Pojawienie się Tezeusza to zdrada Ariadny. I tej zdrady pisarz jej nie wybacza. To opowieść o klęsce poznania. Bo labirynt w książce Gospodinowa to coś więcej niż klasyczny labirynt, w którym Tezeusz poluje na swojego odwiecznego wroga. To labirynt, w którym kręcimy się my sami. To labirynt, do którego jest równie wiele wejść jak wyjść, tylko my pozostajemy wobec niego bezradni. Labirynt to przestrzeń, ale fizyka smutku przypomina nam również, że labirynt to również czas. Dlatego właśnie mały Gospodinow wnika w przeszłość zarówno ludzi, jak i mrówek, który staje się Bogiem, gdy je obserwuje jako sześciolatek. Gdy dorasta, zatraca tą zdolność, dlatego między innymi chciał wrócić, by być może ją odzyskać, aż dochodzi do miejsca, w którym zdaje sobie sprawę, że czas zawsze wiedzie ku śmierci. Dlatego wymyśla sobie, że co by było, gdyby nagle czas zaczął się cofać. Gdybyśmy mogli przeżyć drugie dokładnie tyle lat, ile mamy w tym momencie. Gdybyśmy mieli 70, przeżyjemy 140, gdybyśmy mieli 40, przeżyjemy 80, bo życie nie jest sprawiedliwe. Tak jak niesprawiedliwe jest to, że zostajemy porzuceni w labiryncie, że zostajemy wrzuceni w życie, z którym nie bardzo wiemy, co zrobić. I chyba zaczynacie Państwo rozumieć, dlaczego, jeszcze lepiej rozumieć, dlaczego moja audycja to projekt, to labirynt książek. Właśnie dlatego, że zostajemy wrzuceni do tego labiryntu. Ja nigdzie Państwu nie obiecuję, że znajdziecie z niego wyjście. Bo nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że coś wiemy, tak jak bohaterowi wydaje się, że zna życiorys swojego dziadka, który miał kilkoro dzieci, opiekował się tą matką, która go zdradziła w dzieciństwie, nagle okazuje się, że miał jakąś inną przeszłość. Inną, alternatywną, przeszłość nieznaną. A może, i właśnie na tym polega piękno literatury, która może zrobić z motywem wszystko, tak jak robi to Gospodinow. A może w pewnym momencie Minotaur spotka Tezeusza, spojrzy na niego ze współczuciem i powie: nie chcę cię martwić, ale nic ci się skończyło. Może więc nie ma ucieczki przed zagubieniem. Znaczy o tym na pewno opowiada bułgarski pisarz. Właśnie opowiada o tym, że nie ma ucieczki przed zagubieniem. Że w 2010 można trafić do komunistycznego miasteczka w Bułgarii. Tylko że to już będzie muzeum. Skansen, poddany rynkowemu prawu, poddany światu, który wtargnął do tego miasteczka po 90 roku i wywrócił je na nicę. A może cudowna opowieść o pewnej wariatce, przynajmniej kobiecie, którą w miasteczku za wariatkę uważano, która całe życie czeka na pewnego aktora, którym się zakochała. Całe życie stoi przed kinem i czeka. Podtrzymywana nadzieją, którą wlał w nią narrator, pisząc w imieniu tego aktora list, by czekała na niego o 17 przed kinem. I ona tam czeka. Codziennie. Przez kilkadziesiąt lat. Pochyla się nad nią z czułością. Bo czym fikcja różni się od rzeczywistości? Czym to, co jest, różni się od tego, co sobie wyobrażamy? W labiryncie, i to jest myślę, główny sens tej gry z motywem, którą proponuje nam pisarz, W labiryncie mierzymy się sami ze sobą. W labiryncie zagubieni, bezradni, smutni, dlatego fizyka smutku, wszystko nam się plącze. Poddani swego rodzaju deprywacji zmysłów, odlatujemy. Ale ta deprywacja zmysłów to przede wszystkim efekt samotności. Tego chłopca, który całe dzieciństwo siedzi w oknie i widzi buty. Albo widzi mrówki, dla których może być królem. Nie potrafi wytrzymać w związku, przemierza całą Europę. Bywa w Polsce, pojawia się Warszawa, jesień zaczyna się w Warszawie, pojawia się we Wrocławiu, no i w wielu innych miastach. I za każdym razem jest po prostu sam. Opisuje przeciętność i standardowość hotelowych pokoi. Szum miasta, który za każdym razem jest inny, a jednocześnie taki sam. Bo za każdym razem to nie jest jego miasto. Cóż więc różni mnie, Minotaura, od mnie Tezeusza? Od mnie Ariadny? Kim jestem? Gdzie jestem? Gdzie znajduje się moja twierdza? Moje prawdziwe ja? Rozdzieliłem się? Czy jestem tym wszystkim? Czy tylko jedną z tych rzeczy? Bo skoro rozbijamy przestrzeń, rozbijamy czas, to znaczy, że rozbijamy siebie. I ta powieść również jest o tym błądzeniu. Błądzeniu w samym sobie. Czy moja przeszłość, mówi autor, to moja przeszłość? To moje wyobrażenie o przeszłości? A może to ta przeszłość innych, w którą wchodzę, którą poznaję, którą oni mi opowiadają, albo ją sobie wymyślam? Co to znaczy przestać być dzieckiem? Pyta w pewnym momencie autor. I odpowiada, to uświadomić sobie, że z labiryntu nie ma wejścia. No, nie mówi tego tymi słowami, dlatego mogę to powiedzieć. Bo to jedna z wielu, wielu myśli, które w tej powieści, książce się pojawiają. Jak widzicie więc Państwo, struktura tej książki też jest labiryntem. I czytelnik sam musi wybrać, czy będzie stał na zewnątrz jak Ariadna, szukając nici, którą pewnie Państwu tutaj trochę podpowiadam. Czy będzie Tezeuszem, który będzie polował na samego siebie, czy po prostu będzie Minotaurem, który będzie czekał, aż ktoś go stamtąd zabierze. Mnie samemu trudno było, czytając tę książkę, podjąć decyzję. Tym bardziej więc Państwa zostawiam z podjęciem decyzji o tym, jak chcecie czytać, bo to zawsze jest Wasza decyzja. Tak więc w trochę nostalgicznym nastroju, ściśle związanym z tym, że wczoraj skończyły się święta, zostawiam Państwa i życzę dobrego dnia.